Patent na sternika.
Dobry wieczór, kłaniam się, Anna Rębas. Dar Młodzieży opuścił 27 kwietnia w miniony poniedziałek wyspę Man na Morzu Irlandzkim. Fregata obrała kurs na południe, przed nim teraz Cadyks, Atlantyk, Bahamy i Nowy Jork. 12 tysięcy mil morskich. Trwa rejs na 250-lecie niepodległości Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie ostatnia tak daleka wyprawa 45-letniej fregaty. Douglas na wyspie Man na Morzu Irlandzkim był pierwszym przystankiem Daru Młodzieży na trasie za ocean. 25 i 26 kwietnia, czyli w weekend, Dar Młodzieży udostępnił swój pokład zwiedzającym. Na pokładzie fregata gościła konsula Rzeczpospolitej, gubernatora i premiera wyspy Man, stałego przedstawiciela Polski przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO i dyplomatów z różnych krajów goszczących w tym czasie na wyspie Man. Statek odwiedziły również lokalne media i mieszkająca na wyspie Polonia. Jeśli zaglądacie Państwo na stronę internetową i na Facebooka Radia Gdańsk, to słyszeliście już moją rozmowę z komendantem Daru, gdy żaglowiec zbliżał się do wyspy Man, ale jeśli wolicie radio tradycyjne, bez obrazków w sieci i tzw. szybkich instagramowych informacji, to zapraszam teraz na pierwsze, można powiedzieć, historyczne łączenie z komendantem Daru Młodzieży, Michałem Sadowskim. Kiedy kapitan stał na mostku Daru jeszcze w Gdyni i manewrował nim sprawnie w basenie portowym, a potem na zatoce, ja stałam na nabrzeżu pomorskim. Miałam nadzieję, że za kilka dni uda mi się właśnie połączyć z Darem, zanim zacumuje na wyspie Man i rzuci cumy w porcie Douglas. Ta rozmowa była więc dla mnie bardzo szczególna i mam nadzieję, że i Państwo poczujecie radość, że pierwsze mile morskie komendant i załoga Daru pokonali z wielką klasą, spokojem i radością, którą słyszałam w głosie komendanta Michała Sadowskiego.
Bardzo się cieszę, że udało nam się postawić żagiel gdyński jeszcze wewnątrz portu. Pogoda na to pozwoliła. I następnie pozostałe żagle już na zewnątrz. No to prawda, nie płynęliśmy na tych żaglach, dlatego że wiatr nie sprzyjał, ale można było przynajmniej ładne zdjęcia zrobić. Bardzo miłym gestem było dla nas także pożegnanie przez jachty, które nam towarzyszyły i przez okręt naszej marynarki wojennej ORP Puławski, który nas odprowadził prawie do Helu. To był ten moment już taki, kiedy zdałem sobie właśnie sprawę, że ten rejs się zaczął, że to jest ważny rejs i że to troszeczkę potrwa, że wrócimy dopiero w sierpniu. Zresztą przed wyjściem z portu odwiedzimy też dowódca ORP Iskra. Obiecał, że jak będzie tylko taka możliwość, to po powrocie wyjdą nam naprzeciw.
Cudownie, to będzie niesamowite przeżycie widzieć Was z pokładu Iskry i witać Was z pokładu Iskry, ale na razie jeszcze płyniecie do Stanów Zjednoczonych. Jesteście na początku. Ile już przepłynęliście?
No już przepłynęliśmy ponad 1200 mil. Jesteśmy w tej chwili już przy wyspie Man. Dzisiaj rzuciliśmy kotwicę w zatoczce Ramsey, żeby się przygotować na jutrzejsze poranne wejście do Douglas. Za nami także cieśnina Pentland, którą udało nam się pokonać na żaglach. Pogoda sprzyjała, było pięknie. Dzisiaj jesteśmy, tak jak mówię, na kotwicy w Ramsey. Pogoda też jest przepiękna. Słońce świeci, ładne widoki. Rano wchodzimy do portu i sobota, niedziela, postój w porcie. Pokład będzie otwarty do zwiedzania. Będziemy gościć naszych konsulów z naszej placówki w Manchesterze, ale także będzie przyjęcie, na którym będzie gościł sam gubernator, premier, wicepremier, można powiedzieć połowa rządu, biorąc pod uwagę listę gości i wielu dyplomatów z różnych krajów, między innymi z Norwegii, z Włoch, z Hiszpanii, którzy tutaj akurat goszczą w tej chwili na wyspie Man.
Wróćmy na chwilkę do tej cieśniny kipiącej wody. Ją tak się określa, bo to jest naprawdę chyba jeden z trudniejszych odcinków tutaj na tej trasie, Pentland Firth, tak się mówi o tej cieśninie. Gdzie dokładnie ona się znajduje? Dlaczego stwarza takie zagrożenie i dlaczego trzeba być bardzo dobrym żeglarzem, żeby przez nią przejść?
Przede wszystkim tam występują bardzo silne prądy. Tam się spotyka Ocean Atlantycki z Morzem Północnym. Prędkość tych prądów dochodzi do 10 węzłów. Kluczowe jest, żeby dokładnie wyliczyć też ten moment wejścia w tą cieśninę, żeby nie walczyć z tym prądem, tylko żeby ten prąd tam pomógł przejść. Tu mieliśmy także dużo szczęścia, ponieważ wiatr wiał dobrego kierunku, odkręcił w odpowiednim momencie, bo tak naprawdę przed całą cieśniną, jak tam płynęliśmy, nie było jeszcze tej pewności, że ten wiatr odkręci tak, jak powinien odkręcić, jak wskazywała prognoza pogody. Także te silne prądy powodują wiele zawirowań i gołym okiem nawet było widać takie miejsce, gdzie ta woda kręciła się, były takie wiry, były takie większe fale. Takich właśnie miejsc tą kipiącą, kręcącą się wodą można było widzieć dookoła całkiem sporo.
Czyli rozumiem, że na przykład studenci, którzy tam pracowali przy tych żaglach, dokładnie mogli widzieć, na czym polega przechodzenie tego typu miejsc i na czym polega praca i praca żeglarska, praca komendanta i praca załogi w takich właśnie miejscach. Podejrzewam, że wielu z nich po raz pierwszy też widziało taką pracę na morzu.
Zdecydowanie tak. To decydująca jest precyzja w tym przejściu przez tą cieśninę, sprzyjające warunki, które mieliśmy akurat. Natomiast nasi praktykanci sprawdzają się tutaj świetnie, nie chorują za bardzo, są dzielni, wchodzą na maszty, pracują także przy silniejszym wietrze, także jesteśmy z nich bardzo zadowoleni.
To jest Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego i Zespół Szkół Morskich ze Świnoujścia. Oni na pewno wiedzą, że to jest dla wielu z nich też pierwsza taka wyprawa i pewnie chcą jak najwięcej skorzystać?
Uczą się prac na pokładzie, od takich prac typowo maintenance'owych, czyli dbania o statek, prace malarskie, usuwanie rdzy, także przygotowanie statku, czyszczenie mosiądzów, mycie pokładu, szczotkowanie tego pokładu, mycie nadbudówek. Także uczą się sterowania dla mechaników. To być może jest jedna z niewielu okazji, kiedy będą mieli możliwość nauczyć się sterowania statkiem. No to nie jest, że tak powiem, regularny obowiązek przyszłego oficera mechanika, że potrafi sterować statkiem. A u nas ci praktykanci z maszyny także mają swoje wachty na mostku i uczą się tych podstaw nawigacji, prowadzenia statku, jak działa radar, jak posługiwać się mapą elektroniczną. Praktykanci pokładowi znowu mają też zajęcia w maszynowni. Jest to praktyka taka marynarska, więc od nich się wymaga przede wszystkim tego, żeby nauczyli się prac pokładowych, sumowania, obsługi żagli, pracy w grupie. Jeżeli chodzi o pracę przy żaglach, to wstępne szkolenia przeszli jeszcze w Gdyni, chodzenie na maszty. Natomiast tutaj w dalszym ciągu musieli się szkolić w obsłudze całej żagli, w pracy na rejach, stawianiu żagli, w sprzątaniu tych żagli. I jestem naprawdę zadowolony, ponieważ bardzo dużo tych praktykantów na ochotnika się garnie do tej pracy. Chcą to robić, chcą wchodzić na te maszty, chcą pracować nawet w gorszych warunkach pogodowych i nie mamy z tym problemu, żeby ktoś nie chciał tych zadań wykonywać. To się zdarzało też czasami w przeszłości z niektórymi grupami, gdzie tych osób wchodzących do góry było stosunkowo mało. Tu tych osób prawie nie ma. To są pojedyncze przypadki.
Tak, to faktycznie może pan mówić o tym, że trafiła się panu bardzo dobra zmiana, mówiąc krótko, i dobrzy studenci, dobrzy praktykanci.
My nikogo nie zmuszamy i ci praktykanci sami chcą pracować i wiedzą, że praca, nawet mimo tej choroby morskiej, jest lepsza na chorobę morską niż odpoczywanie w kabinie, w kubryku. I tak naprawdę główna część naszego pobytu tutaj zaczyna się w sobotę. O 9 rano otwieramy statek do zwiedzania do godziny 12.30 i następnie po przerwie od 15.30 statek znów będzie otwarty do zwiedzania. O godzinie 17 będzie pierwsze przyjęcie, to będzie w sobotę, z udziałem pana gubernatora i pana premiera. Natomiast w niedzielę, przepraszam, o godzinie 17 przyjęcie nas organizują władze miasta Douglas.
Panie komendancie, jak wygląda wejście na przykład tych wszystkich, którzy chcą wejść, którzy chcą się przywitać, chwilę porozmawiać, postać na pokładzie? Robią to tak, jak u nas te wyglądają dni otwarte na darze? Muszą się ustawić w kolejce i wchodzą po kolei? Czy jest jakaś określona liczba osób, która jest wpuszczona? Mówię o Polonii, o spotkaniu z Polonią.
My tak w czasie takiego otwartego pokładu możemy przyjąć tylko 300 osób jednocześnie. Wiadomo też, że ograniczenia mają trapy. Nasze trapy darowskie mogą przyjąć maksymalnie 4 osoby w jednym momencie. Tutaj będzie inny trap. Trudno mi powiedzieć w tej chwili, jaką ma dopuszczalne obciążenie robocze. My też wyspa Man i Douglas jest o wiele mniejsza od Gdyni. To całe państwo, czy tyle mieszkańców, co nas dzieli z Gdyni. To jest około 80 tysięcy osób tylko. Mm-hmm. Ja myślę, że wszyscy chętni, którzy będą chcieli się przewinąć przez nasz pokład, to spokojnie dadzą radę i nie spodziewamy się aż takich tłumów, których byśmy nie byli w stanie tutaj przyjąć.
Ale wiem, że udało się te spotkania i te wizyty dyplomatyczne też uzgodnić i zaplanować dzięki pomocy jednego z naszych rodaków, pana Jakuba Szymańskiego.
Tak, dokładnie. Pan Kuba jest tutaj głównym organizatorem tego naszego pobytu. Służy nam pomocą, jest naszym agentem w porcie tutaj także, osobą do kontaktu i pomaga pod każdym kątem, w każdym względzie tak naprawdę. To dzięki jego zaangażowaniu to nasz pobyt tutaj się odbywa, te przyjęcia i wyspa też już jest przygotowana na nasze przyjście tutaj. Lokalne media o nas piszą, zdjęcia są publikowane w internecie naszego statku gdzieś tam, bo byliśmy już, kręciliśmy się wokół tej wyspy, byliśmy pod miejscowością Pil po drugiej stronie wyspy, także tam też już tam nas wypatrywano, robiono nam zdjęcia. Myślę, że ta wizyta na tej wyspie MAM to jest świetna promocja dla naszego kraju, ale i dla naszej szkoły.
Studenci będą mogli na chwilkę wyjść? Będą jakieś zaplanowane też zwiedzania dla nich?
Tak, w soboty i w niedzielę zaplanowane są wycieczki objazdowe autokarem dla naszych praktykantów, które organizuje właśnie pan Kuba Szymański. Także szczegóły, jak ten plan wycieczek będzie wyglądał, to się dowiemy pewnie jutro rano. Z tego co wiem, to będą takie wycieczki po całej wyspie. To nie jest duża wyspa, także jest szansa, że zobaczą wszystko to, co najważniejsze, bo będą mieli świetnych przewodników.
I wychodzicie z wyspy MAN w niedzielę wieczorem, czy w poniedziałek rano?
Poniedziałek rano, 27 kwietnia. I to jeszcze jest istotne, żeby wyjść rano, ponieważ później po południu tu będzie bardzo niska woda, która już dla nas byłaby troszeczkę nie do zaakceptowania, ten poziom wody.
Trasa, którą popłyniecie, tak oczywiście w skrócie, panie komendancie, gdzie się będziecie kierować, którędy popłyniecie na południe?
Płyniemy na południe, w stronę Zatoki Biskajskiej. Mam nadzieję, że uda nam się ponownie przejść Zatokę Biskajską na żaglach, tak jak w drodze do Porto. Mamy tego czasu troszeczkę więcej, więc w razie czego możemy halsować. Liczę na to, że pogoda będzie nam sprzyjać, bo do tej pory nam sprzyja ta pogoda.
Nie mieliście żadnych problemów technicznych?
Największą, można powiedzieć, usterką, chociaż to nie będzie usterka, można by nazwać sytuację, która miała miejsce u mnie w biurze, jak jeden z praktykantów wyrzucił mi na biurko puszkę z białą farbą.
No tak mu się pewnie ręce trzęsły przed biurkiem komendanta i przed komendantem, ale to była olejna farba. No, pytam o to, bo to pewnie problem.
Na szczęście nie była olejna i dało się to wszystko wysprzątać.
To na szczęście chyba trzeba powiedzieć sobie, tak.
No się chłopak zestresował, ale już starszy Sewar tutaj pomagał mu uprzątnąć to i go uspokajał, że spokojnie, że komendant go za burtę nie wyrzuci.
Nic się nie stało, dokładnie. Panie komendancie, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję za życzenia i do usłyszenia.
Do usłyszenia, do następnego łączenia.
Patent na sternika.
Gdy kilka dni przed wyjściem Daru w swój rejs udało mi się namówić komendanta Sadowskiego na rozmowę, zdałam sobie sprawę, że te relacje, które Państwo usłyszycie za chwilę, będą na wagę złota, bo komendant gdzieś na Atlantyku, Dar pod żaglami, a my dzięki radiowym mikrofonom możemy być tam teraz z nim i zadawać pytania, które dotyczą trasy, dnia codziennego na fregacie i spotkań z Polonią. Komendant, mimo że trwał ostatni załadunek prowiantu, zgodził się poświęcić mi czas. Co chwila ktoś wpadał do jego kapitańskiego biura, urywały się telefony, za chwilę Dar Młodzieży miał wypłynąć z Gdyni na 4 miesiące, a dziennikarze jak zwykle zadawali jeszcze ostatnie pytania, jakby czując, że kolejne rozmowy będą odbywały się tylko w sieci. Komendant Sadowski wiele obiecuje sobie po spotkaniach z Polonią w portach, gdzie cumuje Dar. To są szczególne chwile, jak powiedział, bo na pokład polskiej fregaty wchodzą wtedy Polacy, których nie było całe lata w kraju.
I jesteśmy oczywiście bardzo otwarci na takie spotkania, w szczególności w dalekich portach, gdzie nasi rodacy nie zawsze mają taką bezpośrednią styczność z krajem. Tutaj w Europie to, że tak powiem, jesteśmy blisko, możemy się łatwo przemieszczać, ale już za oceanem to czasami ludzie wiele lat nie byli w Polsce. Tutaj mają okazję i porozmawiać po polsku i jak są otwarte, jak są przyjęci dla Polonii, to skosztować polskich produktów, które mamy w magazynach, specjalnie takie okazje. Produkty mamy bardzo dobre. Dodam, że mieliśmy teraz studentów belgijskich, ze studentami belgijskimi mieliśmy też na burcie ekipę filmową i jak się pytałem ekipę filmową, co im się najbardziej na darze podobało, to od razu jednogłośnie kuchnia. i żywność, którą tutaj serwowaliśmy. W Kadyksie będziemy od 8 do 11 maja będziemy stali w Kadyksie i w Kadyksie będziemy mieli wymianę praktykantów. Przyjadą do nas wtedy studenci po pierwszym roku Wydziału Nawigacyjnego. Będzie to prawdopodobnie około 120 do 130 osób i z tymi praktykantami ruszymy w dalszą drogę do Stanów Zjednoczonych z przystankiem po drodze na wyspach Bahama w Nassau. W tym roku ta praktyka pierwszego roku będzie ponadstandardowa, będzie troszeczkę dłuższa niż zazwyczaj, bo zazwyczaj po pierwszym roku to jest miesiąc, a tutaj wypada prawie 2 miesiące. Także mają dużo szczęścia nasi studenci. I następna zmiana będzie już w Nowym Jorku. W Nowym Jorku przylecą studenci po drugim roku Wydziału Nawigacyjnego i z nimi będziemy wracali do Europy. Pierwszym portem w Europie będzie Portsmouth Coast, następnie tradycyjnie Bremerhaven, bo to jest zawsze na stały punkt programu, zaprzyjaźniony port. I 24 sierpnia planowany jest powrót do Gdyni.
Czyli z Kadyksu do portu w Nassau ile czasu popłyniecie?
Około 4 tygodni. Tutaj to miesiąc. Będzie miesiąc. Tak.
My jesteśmy teraz przed monitorem pana komendanta Daru, pana Michała Sadowskiego, przed monitorem, na którym dokładnie wyrysowana jest trasa Daru Młodzieży. Panie komendancie, ma pan tutaj wszystkie odcinki i wszystkie porty.
Tak, tutaj widać właśnie Kadyks, z którego będziemy ruszać. Na południe popłyniemy w stronę Wysp Kanaryjskich. Wszystko po to, żeby złapać dobre wiatry, pasaty i z pasatami popłynąć już w stronę wyspy Bahama. Dlatego też ta trasa jest dłuższa. To nie jest najkrótsza droga po ortodromie, tylko to jest taka trasa dostosowana do warunków pogodowych i do wiatrów, bo jesteśmy żaglowcem i chcemy oczywiście na żaglach płynąć. Dlatego też jest dosyć długa. To jest prawie 4,5 tysiąca mil morskich w jedną stronę. Do portu w Nassau. Natomiast już od portu w Nassau do Nowego Jorku, do Norfolk, to już są zdecydowanie mniejsze dystanse.
Kilkaset mil chyba,
tak,
prawda?
Dokładnie. Jest... Musimy co do dnia przyjechać, przypłynąć. Mamy 8-10 czerwca w Nassau. No a to też wynika z tego, że musimy przed każdym portem składać tak zwane notyfikacje, żeby dostać zgodę administracji na wejście do danego portu. I w związku z tym musimy podać dokładne daty, kiedy wejdziemy na te wody danego państwa, kiedy wyjdziemy z tych wód. Oczywiście to się może zmienić, bo są różne sytuacje. Wtedy na bieżąco informujemy poprzez placówki dyplomatyczne o tych zmianach. Także mamy ustalone daty, ale wiadomo, że różne sytuacje się zdarzają i może się zdarzyć, że wejdziemy dzień później, dzień wcześniej. Także no to jest żegluga, to jest morze. Warunki pogodowe to odgrywają bardzo istotne znaczenie.
Wcześniej musieliście zabezpieczyć studentów i załogę we wszystkie potrzebne dokumenty, prawda? To też jest bardzo ważne, bo to są inne kraje, kraj docelowy. To są Stany Zjednoczone, to jest też wiadomo obowiązek wizowy. To wszystko oczywiście załatwiał dział armatorski.
Tak, dokładnie. Dział armatorski tutaj odgrywał istotne znaczenie. Organizował właśnie całą procedurę uzyskiwania wiz przez załogę wcześniej. Także nasza załoga już wizy dostała. Teraz jest etap wizowy dla studentów. Mamy duże wsparcie tutaj ze strony działu armatorskiego, który za te wszystkie kwestie formalno-prawne odpowiada. Także dla nas jest dużą pomocą, jak występujemy na przykład z notyfikacją. Dział armatorski w tym mocno pośredniczy i odciąża nas mocno od tych spraw. Jeszcze mamy tutaj miesiąc w Europie tak naprawdę i później drugi miesiąc w drodze do Nassau, także 2 miesiące łącznie. Ale jestem pewien, że program będzie atrakcyjny i realizowany, także też nasza placówka tam jest zaangażowana w przygotowania do naszego przybycia.
Potem rozumiem w Stanach Zjednoczonych Norfolk, New York i Boston.
Tak, dokładnie. Norfolk, Nowy Jork i Boston. W Nowym Jorku mamy właśnie wymianę studentów, praktykantów.
To będzie początek lipca, bo rozumiem, że główne uroczystości to będzie 4 lipca, czyli Święto Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Tak, dokładnie. W Nowym Jorku będziemy od 2 do 8 lipca. 4 lipca są główne uroczystości. Z tego, co na ten moment wiem, będzie też tego dnia parada żaglowców.
Ale przed Stanami jeszcze Hiszpania, a potem Bahamy. Na pewno więc nieraz usłyszycie Państwo w mojej audycji relacje z tych odcinków i z tych portów. Za tydzień też szykujemy już niespodziankę z pokładu Daru Młodzieży. Czekam na Państwa 6 maja po 21. Jak zawsze Anna Rębas, kłaniam się dziś. Za uwagę dziękuję razem z Maciejem Bogusławskim, który audycję realizował. Dobranoc.
Patent na sternika.